Dobrze. Mieliśmy mały... inaczej. Odetchnęliście ode mnie ostatnio przez 2 tygodnie. 3. Ale systematyczność w nauce jest najlepszym sposobem na nauczenie się czegoś. To samo jest z modlitwą. Modlitwa wierna, wytrwała i systematyczna jest źródłem największych łaski, największej mocy. Chociaż jest najtrudniejsza, bo najłatwiej to by było tak, Panie Boże, zrób to, a to On by zrobił i cześć. Najczęściej jest tak, tak się zdarza oczywiście, tylko najczęściej jest tak, że jeśli Pan przychodzi nagle, wysłuchuje nas nagle, to my nawet zapominamy Mu podziękować. Bierzemy nogi za pas. Dlatego trwajmy na tych rozważaniach, które niech nas ubogacają, niech chociaż każde rozważanie każdego wtorkowego wieczoru zostawi w nas jeden mały ślad. To już warto to robić, to już warto te katechezy przygotowywać. Zanim jednak przejdę do sedna, to małe wyjaśnienie. Jak widzicie, zmieniła się zdecydowanie dekoracja za mną naszego ołtarza. Powróciła ikona Trójcy Świętej i dwie nowe ikony, no dwie nowe stare ikony. Otóż po mojej lewej stronie jest na koniu Święty Jerzy, proszę nie mylić go z Michałem Archaniołem. Święty Jerzy, który niech będzie dla nas źródłem mocy i takiej Bożej mocy i Bożej mądrości w walce ze złem, bo ten smok, który tam jest, oczywiście symbolizuje szatana, jego władzę, jego moc. Po mojej prawej stronie wczoraj było święto narodzin świętego Jana Chrzciciela, największego z największych proroków. To jest ikona przedstawiająca świętego Jana Chrzciciela, a w teologii wschodniej nazwana jako anioł pustyni. Nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego tak. Dość, że święty Jan Chrzciciel narodził się właśnie po to, aby iść na pustynię i głosić na pustyni. I ludzie zaczęli do niego przychodzić tam, nie on szedł do nich. I bardzo charakterystyczny element, wiemy jak męczeńską śmiercią zginął święty Jan Chrzciciel, ścięto mu głowę. I on tutaj ma, to jest właśnie sedno ikonografii wschodniej, to jest symbolika. On ma swoją własną głowę na misie, na której podano i tak odszedł. Może kiedyś będzie wolna chwila, to powiem wam więcej, skąd ta symbolika. Wracając do naszych rozważań, żebyśmy utrzymali ten wątek, który był poprzednio podjęty, przypomnę tylko tak hasłowo. Mówiliśmy na temat daru z siebie. Cały czas jesteśmy we wspólnocie. Cały czas jesteśmy w relacjach wspólnotowych do drugiego człowieka, siostry i brata, tu, w tej wspólnocie, ale też i w każdej innej, czy rodzinnej, czy zawodowej. Zawsze to jest pewna forma wspólnoty, a więc bycia ze sobą w pewnych relacjach, które to my musimy pielęgnować. My mamy je kształtować, my mamy je budować. A ściślej mówiąc, to my mamy pozwolić czynić to Duchowi Świętemu poprzez nas. Abyśmy nigdy nie byli w takiej sytuacji, że czynimy różne złe rzeczy, czasami czynimy nawet dobre rzeczy, ale takie, których Pan Bóg wcale od nas nie oczekuje, bo Go nie pytamy o to. Bo nie jesteśmy z Nim w takiej bliskiej relacji, żeby rozeznawać, czy aby na pewno mam iść tą drogą, czy aby na pewno Ty, Panie, stoisz za moją decyzją, czy aby na pewno jest to słuszne, jeśli to zrobię. A tu jeszcze każą nam dawać dar z siebie samego mojej siostrze czy mojemu bratu obok. Mówiłem o tym, że parę takich mocnych sformułowań było użytych, ale one pokazują dokładnie to, o co w tajemnicy bycia w jedności wspólnotowej chodzi. To jest umieranie. Iść za Jezusem to jest codzienne umieranie. Umieranie siebie, umieranie starego człowieka, umieranie nawet mojej wolnej woli, której Bóg nigdy nie łamie, ale ja mogę w swojej wolnej woli oddać mu ją całkowicie do jego dyspozycji. Jest to trud współbycia z kimś, jest to trud współodczuwania, współprzeżywania z kimś. Nawet mówiłem też o tym, że Duch Święty nas zachęca do tego, że jeśli chcę być w Bożej relacji, a zwłaszcza z relacji służenia siostrze lub bratu, lub komuś obcemu, kogo Pan postawił na mojej drodze, abym otworzył serce dla niego, po to, żeby mu pomóc, to czasami nawet muszę dać się wykorzystać, aby przełamać pewne przeszkody w naszych relacjach, aby przełamać przede wszystkim w sobie opory, a mamy ich całą harmonię, każdy z nas. Nieważne są, dla Boga nieważne są moje porażki. Jeśli opowiadałem taki obraz, prawda, tutaj z moim bratem Jackiem, wyruszyliśmy w drogę, zaczęliśmy walczyć. Oczywiście to jest obraz teoretyczny, ale zapraszam czcigodnego brata, żebyśmy ten obraz teoretyczny przekuli w praktyczny i faktycznie myślę, że to już się stało, od kiedy Jacuś jest z nami, że wyruszyliśmy we wspólną drogę po to, żeby się o siebie nawzajem troszczyć. A znamy się od zawsze, oprócz dzieciństwa, bo ja nie stąd, a on stąd. Otóż chodzi o to, że nieważne są porażki. Nieważne są porażki, potknięcia, błędy. Bóg je dawno przewidział, on się na nie godzi. Ważne, że ja chcę trwać. Ważne, że ja chcę walczyć. Na przykład o tę przyjaźń z Jackiem, z Kubą, ze Stanisławem. O, ile myśmy razem przeszli. Więc to jest to trwanie, a to trwanie niestety miewa takie momenty, prawda, Kubuś, że trzeba walnąć siebie w łeb. Żeby przeskoczyć jakiś próg, który w sobie zbudowałem, aha, przecież my pragniemy dalej być razem. Nieważne, to zostawiam. Ten próg zostawiam. Tą przegraną, tą pomyłkę, ten ból zostawiam. To mnie nie interesuje. Dlaczego? Bo warunki pomocy są cztery, przypomnę je. To jest prawdziwa miłość w sercu do tej osoby, której chcę pomóc, a pomóc można na różne sposoby. To nie o to tylko chodzi, żeby mu przynieść węgiel, bo jest staruszką i już nie da rady. Chodzi o to, żeby pomagać sobie, zwłaszcza w ważnych, trudnych sprawach, a zwłaszcza będąc już we wspólnocie, a zwłaszcza wchodząc na drogę wstawiennictwa, wspierać się w modlitwie. Wierzcie mi, to czasami jest najtrudniejsza forma pomocy, bo łatwiej iść do sklepu komuś głodnemu kupić chleb, niż walczyć o niego przed Panem, widząc, że leży, widząc, że się taple w błocie, albo widząc, że walczy z chorobą, a mnie nic nie brakuje, a tu mi mówią, że mam się zaangażować w walkę o tego człowieka. A więc miłość w sercu do tej osoby, bezgraniczna szczerość w relacji z tą osobą, z której chcę pomagać, którą chcę wspierać również w modlitwie. Czystość intencji pomiędzy nami, żadnych interesów ukrytych. Całkowite oddanie siebie, po trzecie, a więc nie tak trochę, no dzisiaj Adaś ci pomogę. ale jutro nie mam czasu, daj mi święty spokój. A tu się okaże, że Adaś jutro rano będzie najbardziej mnie potrzebował i mojej pomocy. I co wtedy? I ostatni, czwarty punkt to jest trwanie przy tej osobie bez względu na wszystko. Wierzcie mi, że Bóg zawsze stoi za posługą, za pomocą, za działaniem dla drugiego człowieka z miłości. Zawsze Bóg stoi. Choćbym się mylił, choćbym błądził, popełniał błędy w tej pomocy, bo ona nie jest taka, jak sobie Adaś życzy, a już zupełnie nie taka, jak sobie Jacek życzył, a Bóg za tym stoi. Jeśli ona płynie z głębi serca, z miłości, to On to wyprostuje wszystko tak elegancko, że właśnie, pomimo moich słabości. Niestety takie rozumienie służenia drugiemu człowiekowi musi boleć. Wierzcie mi, najboleśniejsze rany są nam zadawane od osób, dla których najbardziej angażujemy się w pomoc modlitewną dla tej osoby. Od tej osoby najwięcej obrywamy, najwięcej będziemy cierpieć. To jest tajemnica Krzyża Chrystusowego, który nic nam złego nie uczynił, a pozwolił się przybić do krzyża za ciebie i za mnie. A jeszcze lepiej, niczego nam nie wypomina. Nigdy nie ma pretensji, nigdy nie ma żalu. Nie odwracaś głowy od wzroku, tak jak my to czasami robimy. Albo nie mam ochoty, albo nie mam czasu, albo on mi nadepnął na odcisk, bo ona taka. Ja już nie chcę mieć z nim nic do czynienia. Pan tego nigdy nam nie powie. A mógłby nie raz. Otóż im bardziej wszystko to, co powiedziałem, skracając ostatnią katechezę, im bardziej to wszystko zbiorę i świadomie będę oddawał Bogu i zapraszał Jego do tej relacji, do tej pomocy, do tego trwania, do tych trudności, do tych upadków. Im bardziej będę Go zapraszał, tym większe będą owoce. Choćby mi się dzisiaj wydawało, choćby Jackowi się dzisiaj wydawało, że co on tutaj będzie mi... On mi do niczego nie jest potrzebny. Ale Pan jest w tej, jeśli Pan jest w tej relacji, jeśli Duch Święty jest w nas, jest w tej relacji między nami, jest w tej modlitwie, jest w tej pomocy, w temu służeniu i będą z tego owoce, choćbym cierpiał nie wiadomo jak, choćby mi się wydawało już 10 razy, odchodziłem od tej modlitwy, mówię, mam dość. Na przykład ta osoba jest niereformowalna, ta osoba nigdy się nie nawróci. Daję sobie święty spokój. A za minutę tu puk, puk, Duch Święty przychodzi i mówi prosto z mostu. A ja chcę, żebyś wytrwał. Bo to nie ty przyniesiesz owoce, bo to ja przyniosę owoce. A ty tylko trwaj. Oddaj wszystko mnie. Wszystko, co próbujesz, co się starasz. To, co ci nie wychodzi, też mi oddaj. Czasami jest tak, że chcąc pomóc komuś, kto wydaje nam się, no idzie złą drogą, przynajmniej nie taką, jak my uważamy, że powinien iść, no to dobra, ja się będę za niego modlił, ale pod warunkiem, że on będzie mnie słuchał i będzie szedł drogą, którą ja mu pokażę. A więc próba zmieniania kogoś na siłę. A tu nic. Opór. Opór. Wierzcie mi, jakie wtedy przychodzi zniechęcenie. No po co ja mam trwać? Szkoda mojego czasu nawet na modlitwę. A tu Duch Święty podpowiada, właśnie wtedy trwaj. bo to nie ty będziesz zmieniał, tylko ja przyjdę i ja zmienię. I tak się dzieje. Mógłbym wam opowiadać wiele świadectw z własnego życia i doświadczenia właśnie tego współodczuwania i tego służenia. Służenia. Kiedyś Pan na modlitwie wylania darów Ducha Świętego, to było w 93 roku na Wichrówce, powiedział do mnie przez prowadzących modlitwę: wkładam w twoje serce dar współodczuwania, a przez twoje słowo chcę błogosławić ludziom i przemieniać ich życie. I tego się trzymam, choć mi nie zawsze to wychodzi. Ktoś się bardzo dobija do kogoś. Ja mam trwać, bez względu na efekty, bez względu na owoce, czy one już są widoczne, czy nie, ja mam trwać. I ja nie mam swojego oddania w pomocy, w służbie komuś, ja nie mam ważyć, czy jeszcze się opłaca, czy się już nie opłaca, czy jeszcze mogę, czy już nie, mam trwać do końca, aż się krew poleje. A owoce będą na pewno. Po drugie, znalazłem taką bardzo, bardzo odważną myśl, ale ona jest prawdziwa. Jak ją przyjmiemy jako słuszną, naprawdę damy radę niejedne wrota wyważyć, aby komuś pomóc. Mianowicie, nawet jeśli jestem w upadku i w grzechu, mam trwać. Mam trwać. Mnie nie wolno, nawet upadając, nawet grzesząc, raniąc Pana, raniąc nawet tę osobę, której chcę pomóc, bo robię to nieumiejętnie. Ja mam trwać przy niej. Mam odrzucić wszelki smutek. Kolejna istotna uwaga, wydawałoby się wręcz niekatechizmowa. Odrzuć wszelki smutek, kiedy jesteś w grzechu. A my wiemy, często nam się to zdarza. Mnie kiedyś, pamiętam do dzisiaj, chyba 20 lat temu, w konfesjonale w NSPJ-cie spowiadał ksiądz Henryk. I ja z takim ogromnym przejęciem, z całym bagażem swoich grzechów spowiadam się. On mi w końcu przerywa i swoim donośnym głosem mi mówi: przestań wreszcie się tak oskarżać. I to była cała nauka. I to były święte słowa. Okazuje się, że kiedy my siebie aż tak strasznie oskarżamy, potępiamy, wpadamy w niesamowite nastroje, takie dołujące nastroje, to fachowiec od tego, myślę, że Jacek się ze mną zgodzi, powiedziałby: jest to przejaw okrutnej pychy. Nie słabości, takiego bidulka. To jest pycha. Pycha, ponieważ wszystko ode mnie zależy. Nawet w cierpieniu wszystko ode mnie zależy. I nie mam miejsca dla Jezusa, nie mam miejsca dla Ducha Świętego. No więc ja dzisiaj wam mówię, opierając się na rozważaniach mądrzejszych ode mnie, żadnego smutku, żadnego gnębienia się, ponuractwa i oskarżania, kiedy przytrafia ci się grzech, nawet ciężki, a przytrafia się codziennie i wiele razy dziennie. Pan jest obecny, Duch Święty jest w tobie, bo jesteś Jego świątynią. Czy się to światu podoba, czy nie? Czy to się szatanowi podoba, czy nie? Jestem świątynią Ducha Świętego. A więc jeśli jestem tym bardziej oddany Bogu całkowicie i pragnę i robię wszystko, żeby żyć, żeby chodzić, jak to mówimy w odnowie, chodzić w obecności Ducha Świętego, to nawet grzech mnie od Niego nie odwróci. Nawet grzech mnie od Niego nie odepchnie. On mi pomoże, pokonać nawet wyrzuty sumienia. Sumienie też jest darem Bożym. Okazuje się, że wchodząc głębiej w temat, to coś, co my nazywamy sumieniem, może być cudownym narzędziem w rękach Bożych, ale może być też kapitalnym narzędziem w rękach szatana. I wyobraca nam to sumienie w tak doskonały sposób, że nie poradzimy sobie, nie podźwigniemy się. Kolejna myśl, jeśli chcemy tę relację z braterską, siostrzanną, pełną Bożej miłości, oddania, pomocy, służenia, chcemy realizować, to musimy mieć świadomość tego, tu zacytuję akurat myśl ojca Pelanowskiego. Nic tak nie oziębia miłości, jak zgoda na przeciętność. I tutaj no powiem to, bo Bóg to powiedział do nas, a my to tak bardzo szybko ten fragment pomijamy, mianowicie Bóg wydala ze swoich ust ludzi letnich. Letnich, byle jakich. O tak, troszkę tu, a ja sobie pójdę środkiem. Nic nie zbuduję, niczego drugiemu człowiekowi w taki sposób nie ofiaruję. Mogę być tylko wielkim egoistą i na wszystkie strony się rozglądać, żeby brać. Brać, brać, oczekiwać od innych i brać. Dawać nie będę w stanie nic. Muszę mieć uczucia w sercu przepełnione Duchem Bożym, Duchem Świętym. Formować swoje wnętrze i swoją relację do siostry, do brata, do przyjaciela w Duchu Świętym, a nie w moim racjonalizmie, który mam gdzieś tam zakodowany w głowie, bo dzisiejszy świat mi mówi tak, a tak, więc ja będę tak jak inni. A przecież głupotą jest troszczyć się o kogoś 5 lat, obcego mi zupełnie. Co za głupota? 5 lat się modlić za kogoś obcego ci zupełnie? Tydzień w tydzień pościć za niego, mszę ofiarowywać? Co za głupota? Po co? Świat tego nie robi dzisiaj. A Duch Święty nam mówi, ty rób. Po to cię wezwałem na drogę odnowy w Duchu Świętym, żebyś to robił. Jeśli ja ci postawię Jasia Kowalskiego na drodze, który będzie umęczony, który będzie cierpiący, a może będzie wręcz w sztoku jako alkoholik, ale postawię tobie go na drodze, to przypomnij sobie wszystko, co słyszałeś na tej katechezie i weź się do roboty. Żadnego biadolenia, żadnego takiego, jak to mówi ojciec dyrektor, takiego rozciamciania. Takiego rozciamciania. A katolik to jest taka łajza, taka ciapa w życiu. Weź się do roboty. Uczucia, których jest obecny Duch Święty, są silne. Pomimo ranienia trwają i nie będą zniszczone. To jest dopiero ważne. Dopuść Ducha Świętego do swoich uczuć, do swoich tych wewnętrznej relacji z Małgosią. Z Ulką. Dopuść Ducha Świętego do tej relacji. To ona będzie nie do pokonania. Choć szatan się będzie wciskał. Prawda, Małgosiu? Nieraz się wciska. Każdemu z nas. Ale jeśli będzie w nich Duch Święty obecny, to one przetrwają. I na pewno przyniosą owoce. I ostatnia myśl, to wszystko, co mówię, jest na pewno bardzo istotną częścią czegoś, co się nazywa dążeniem do świętości, mojej osobistej świętości. Ja już wam mówiłem, w zasadzie powtarzałem po niezwykłej mądrości ojca Krzysztofa Guzowskiego, czym jest świętość, jaka jest definicja, jest ich wiele. One wszystkie są w mniej lub większym stopniu prawdziwe. Takie katechizmowe sformułowania dobrze znamy. Natomiast okazuje się, że prawdziwa świętość nie ma nic wspólnego z bezgrzesznością. To jest fundamentalna prawda, którą musimy sobie zapamiętać. Nie ma nic wspólnego z bezgrzesznością. Wszyscy święci grzeszyli. Wszyscy święci upadali. Niektórzy z nich jeszcze byli nieprawdopodobnie niszczeni przez szatana, przez demony, które wysyłał do ojca Pio chociażby, do Jana Pawła II. I nie zawsze byli w stanie się obronić. Więc nie ma to nic wspólnego z bezgrzesznością. Mianowicie, lecz ma to i wyłącznie związek z jednym. Mianowicie o mojej zależności od Jezusa. Inaczej, ojciec Krzysztof mówi tak, dążenie do świętości, wzrastanie do świętości to jest nic innego jak tylko przybliżanie się do Jezusa. Z całym bagażem moich słabości, moich grzechów, moich upadków. Ale jeśli idę drogą świadomie, otwartym sercem, poranionym, takie jak mam, ale idę świadomie, żeby taką drogą, żeby przybliżać się coraz bardziej do Jezusa, a ja ufam i wierzę, jestem przekonany, że taka jest właśnie ta wspólnota. I po to jesteśmy tu wszyscy w tej wspólnocie, to jest droga do wzrostu naszej świętości. I wcale nie znaczy, że nam ubywa grzechów, wcale nie znaczy, że nam ubywa problemów, wręcz przeciwnie. Im bardziej przybliżasz się do Jezusa, tym bardziej będzie cię szatan szarpał. Jeśli będziesz bezbarwny, popielaty, nieczuły, tak sobie w środku szedł, obojętny na wszystkich i wszystko, szatan da ci święty spokój. Po co ma się tobą zajmować? I tak jesteś skazany, bo donikąd nie dojdziesz. Jeśli tylko wejdziesz na drogę Jezusa, będziesz szarpany, będziesz atakowany. Im będziesz bliżej, tym będziesz bardziej atakowany. Wierzcie mi, i myślę, że to moi przyjaciele dzisiaj tak jesteśmy przerzedzeni trochę, wakacje, wiadomo, wyjazdy, ale mogę was zapewnić, kto z was, a są tu takie osoby, które weszły na drogę modlitwy indywidualnej wstawienniczej, na pewno potwierdzą to, że wcześniej miały święty spokój. Im bardziej wchodzimy w modlitwę, posługę modlitwy wstawienniczej, tym bardziej świadomie narażamy się na ataki, bo wchodzimy na pole bitwy, na której my już jesteśmy wygrani. Tylko on, nasz przeciwnik, tego jeszcze nie wie. A jak się dowiaduje, zaczyna walczyć. A jeśli przekroczycie kolejny próg, staniecie się na przykład liderem tej wspólnoty albo chociaż animatorem, to wtedy doświadczycie dopiero, jak szatan potrafi was niszczyć. Ile wtedy będzie wołania o pomoc, o modlitwę? Ile wtedy będzie wycia po nocach w totalnej samotności, kiedy nie ma nikogo? Nie ma nikogo, zostaniecie sami. I co wam z tego, że jesteście liderem wspólnoty, kiedy dzięki temu zamiast spać, to jesteście pomiatani. Taka jest droga krzyża. Weźmiesz krzyż na siebie, będziesz musiał walczyć. Ale walcząc, będziesz coraz bliżej Jezusa. I tylko to się liczy. Walcząc, będziesz coraz bardziej zjednoczony z Duchem Świętym. I tylko to się liczy. Bo my nie jesteśmy sobie... Nic gorszego nas nie może w życiu spotkać, jak wyobrażenie tu wtłoczone do głowy sobie samemu, że jestem sobie samowystarczalny, że ja jestem sam sobie sterem żeglarzem, że ja będę sam decydował o wszystkim, że ja będę sam układał moje życie. I Panu Bogu się będzie podobać, jeśli będzie w miarę w porządku, bez grzechów, pójdę na mszę świętą. Nie, nie podoba mu się. Na 100% mu się nie podoba. Jemu się podoba nawet najgorszy grzesznik, Kiedyś słyszałem taką historię, w którą nie mogłem uwierzyć. I do dzisiaj powiedziałbym, że nie mógłbym uwierzyć, gdyby nie to, że po prostu chciałem. Przyszedł moment w ogrodach u świętej Katarzyny. Mieliśmy spotkanie modlitewne animatorów we wspólnocie Droga Święta, jeszcze wtedy Koinonia. Ja zostawiłem to towarzystwo, bo coś mnie ciągnęło do stacji tej różańcowej modlitwy w Ogrójcu. Przyszedłem tam i tam przy tej figurze Jezusa na skalę modlącego się, cierpiącego, tam przeżyłem moje prawdziwe nawrócenie i prawdziwe oddanie życia Jezusowi. I od tego momentu zrozumiałem, że bracie, od tego momentu nie jesteś sobie sam sterem żeglarzem. Od tego momentu twoje życie jest w moich rękach. I przyjmij tę prawdę i przyjmij tego konsekwencje. Przyjmij z radością, z miłością, z wdzięcznością Panu, że On chce w ogóle mnie wziąć w ręce i się mną zajmować. Nieraz na modlitwie mówię, przecież wiesz, jaki jestem dziad. Chciałbym być lepszy. Chciałbym być dużo lepszy, doskonalszy. No ale cóż, no. A on w odpowiedzi na przykład zgadza się na kolejną moją chorobę. Po co? Po co mi? Wczoraj ją odkryłem. Ale on wie po co. Ufam, prosząc niektóre osoby o modlitwę z taką wielką ufnością, że on wie dlaczego dopuszcza tę chorobę. Myślę, że Adaś to potwierdzi w swoim doświadczeniu też, bo już to mówiłeś w świadectwie. Po to, żeby dać mi znacznie więcej. Po prostu 20 kroków przyciągnąć jeszcze bliżej. W swojej ufności i zawierzeniu. Coż mi tam jakaś choroba. Ponieważ nie jest bardziej doskonały ten, który jest idealny, bez zarzutu, ale ten, kto bezinteresownie kocha Boga i drugiego człowieka. Pomimo, iż oboje są niedoskonali. Bóg jest doskonały, my nie. I chwała Panu.